Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mamy nadal sezon grypowy i dlatego warto porozmawiać o grypie i szczepieniach. A w studiu ze mną jest Marcin Dymkowski, lekarz-pediatra, prezes przychodni na Wzgórzu w Gdańsku i przychodni rodzinnej w Kolbudach. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak dziś wygląda sytuacja taka epidemiologiczna w województwie pomorskim? Jak pan to ocenia? Jest grypa, czy jej nie ma? Ma pan pacjentów z grypą, czy już to widzicie takie wypłaszczenie?
Oj, mamy dużo. Niestety jest w tej chwili zachorowań właśnie grypowych. Ci pacjenci pojawiają się w tej chwili no, jak po sznurku gremialnie jeden za drugim. Ja specjalnie na potrzeby tej audycji sprawdziłem statystyki naszej przychodni. Od początku tego miesiąca mieliśmy już około 210 zachorowań grypowych tylko. I ta liczba jest porównywalna do miesięcy poprzednich. Prawdopodobnie jeszcze jesteśmy przed szczytem zachorowań. No, w tym roku kalendarz był dla województwa pomorskiego dosyć łaskawy, dzięki któremu te zachorowania trochę się wypłaszczyły. To znaczy sezon grypowy zaczął się stosunkowo późno, bo tak znowu jakby kierując się statystykami mojej przychodni, w zasadzie w październiku mieliśmy tych przypadków kilkanaście, w listopadzie zaczął się wzrost, w grudniu zaczęło się rozpędzać, natomiast przyszły święta, dzieci rozjechały się do domów i ilość zachorowań zdecydowanie spadła. Oczywiście znowu zaczęło się wszystko rozkręcać w styczniu, natomiast na szczęście przyszły ferie i znowu sytuacja nieco się uspokoiła. No, w tej chwili już takich hamulców nie mamy i prawdopodobnie ta ilość zachorowań teraz już będzie sukcesywnie rosła. Patrząc na statystyki tak całego województwa pomorskiego, no to one jakby odzwierciedlają to, co w tej chwili obserwujemy u nas.
Czyli przypadków choroby mamy więcej niż w poprzednich latach? To widzi pan takie coś?
Jest podobnie. Znaczy to nie jest tak, że te zachorowania są, jest ich zdecydowanie więcej. Jeżeli to państwa interesuje, to już też podam, jak to wyglądało w zeszłym roku. W zeszłym roku generalnie przez cały czas do lutego mieliśmy tyle samo zachorowań, co z kolei przez cały luty. Znowu skierując się tylko statystykami właśnie naszej przychodni.
Przed wejściem na antenę mówił mi pan o tym, że pana przychodnia jest nietypowa, bo pan ma dosyć dużą wyszczepialność, czyli dużo pacjentów z waszej przychodni szczepi się ci przeciwko grypie. My do tego będziemy jeszcze wracać, ale chciałam się teraz zatrzymać nad tym, czy ta grypa tegoroczna, zwłaszcza u dzieci, jest groźna, czy ją można leczyć w domu. Czy musiał pan dzieci odsyłać na przykład do szpitala?
Grypa zawsze jest groźną chorobą. Tak to, że niektórzy z nas, niektórzy z rodziców mówią taka tylko sobie grypka, no to nie ma racji bytu. Grypa jest po prostu chorobą niebezpieczną zawsze. Szczególnie niebezpieczna jest dla osób poniżej roczku, czyli dla niemowląt i szczególnie niebezpieczna grypa jest dla seniorów. I to też widać w statystykach zgonów na przykład, bo zarówno w zeszłym roku, jak i w tym roku na grypę zmarło około 1000 osób i byli to głównie seniorzy. Ciężko chorują dzieci, ciężko chorują seniorzy, ale to seniorzy głównie na grypę umierają. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o niemowlęta, też mi się zdarzało niejednokrotnie kierować dzieci do szpitala z powodu grypy.
Co jest tutaj niebezpieczne? Sama grypa czy powikłania grypy?
Jedno i drugie. Sama grypa jest chorobą, która zaczyna się gwałtownie, wysoką gorączką.
To znaczy jaką?
No, czasami nawet jest to 40 stopni i to często odbywa się w taki sposób, że kładziemy się do łóżka kompletnie zdrowi i w środku nocy budzi nas wysoka temperatura, co jest zresztą właśnie dla grypy bardzo charakterystyczne, ten taki nagły ostry początek, taki wybuch tej choroby z okresu pełnego zdrowia. Wracając do dzieci, które kierowałem, no to też to, co no tu właśnie na przykładzie dzieci bardzo pokazuje, jak bardzo szczepienia przeciwko grypie są kwestią społeczną, bo akurat to dziecko, które bardzo mam w pamięci, to było dziecko 3-miesięczne, czyli dziecko, które nie mogło być zaszczepione, a zostało zarażone przez tatę, który szczepienia nie chciał, bo twierdził, że na grypę choruje lekko. Rzeczywiście zachorował na grypę lekko. No niestety ta wizyta skończyła się i łzami w gabinecie, I skierowaniem do szpitala i no niestety pobytem szpitalnym.
Dlaczego u dzieci, zwłaszcza małych, to jest takie niebezpieczne, ta wysoka gorączka? Dzieci się jakoś, nie wiem, takie małe, no nie powiedzą, prawda, przede wszystkim, że się źle czują, więc tylko od czujności rodziców, co zauważą, pewnie zależy ta reakcja szybka, ale u dzieci to lawinowo szybko się może rozwinąć.
Zgadza się, znaczy to jest związane przede wszystkim z tym, że układ odpornościowy dziecka jest układem odpornościowym jeszcze nie do końca rozwiniętym. Jest słabszy. No, tu przykład znowu innych szczepień. Dziecko niemowlę musi być kilkakrotnie szczepione na daną chorobę, gdzie u osoby dorosłej na tą samą chorobę wystarczy pojedyncza dawka szczepienia. To jest argument też dla tego, dlaczego my tak szczepienia zaczynamy szybko, bo bardzo szybko chcemy ten mały organizm do danych chorób przyzwyczaić, uodpornić.
Takie powikłania u dzieci, to jakie mogą wystąpić?
Znaczy po gorączce i no znowu wracamy do samej grypy. Sama grypa jest taką chorobą, która usposabia organizm do występowania kolejnych infekcji, czyli przechorowanie grypy na tyle osłabia organizm, że bardzo łatwo łapiemy inne infekcje. I tu proszę bardzo, po grypie możemy na przykład dostać porządnego zapalenia ucha, które już może wymagać antybiotykoterapii, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc. Organizm małego dziecka po przechorowaniu grypy jest dużo bardziej narażony na choroby.
Mówi się też o powikłaniach takich kardiologicznych, to u dzieci
się, tak.
Występują również?
Jedno z powikłań grypy jest to zapalenie mięśnia sercowego, które no potrafi być zabójcze po prostu.
I też dotyczyć dzieci, nie tylko osób dorosłych.
Absolutnie, to może dotyczyć osoby w każdym wieku. Natomiast tak jak już wspomniałem, szczególnie zagrożone są bardzo małe dzieci i szczególnie zagrożeni są seniorzy.
W tym roku my słyszymy, że mamy jakiś taki nietypowy wariant tej grypy. Występuje grypa A, pewnie trochę grypy typu B, ale też mówi się o występowaniu wariantu K. Ja szczerze mówiąc nie słyszałam wcześniej o tym wariancie w ogóle, że on może wystąpić. I on głównie właśnie podobno u dzieci występuje. Co to jest? Co my wiemy o tym wariancie w ogóle? Jakie on może dawać objawy inne? Czy to jest po prostu już w takich badaniach szczegółowych, a leczy się i tak jak wszystkie pozostałe warianty grypy?
Rzeczywiście pojawił się nowy wariant grypy, wariant K. No musimy tutaj troszkę rozwinąć sytuację. No, grypa generalnie jest wirusem, który bardzo łatwo mutuje. Mutuje na drodze dwóch mechanizmów. Ja wymienię nazwy, chociaż wydadzą się skomplikowane. Jest to skok antygenowy oraz dryf antygenowy. No, spróbujmy najpierw sobie wytłumaczyć, jak wygląda dryf antygenowy. To jest taka sytuacja, w której wirus powoli, ale w miarę przewidywalnie zmienia swoje właściwości. Czasami są to mutacje, które są istotne, czasami mniej istotne. To tak jakbyśmy obserwowali samochód dowolnej marki. No nie będę marki wymieniał, ale no, jakikolwiek. Ten sam samochód sprzed 10 lat wygląda troszeczkę inaczej niż jego wersja po 10 latach. My nadal wiemy, że jest to samochód tejżeż marki, mimo że ma inny kształt lusterek, inny kolor, inny trochę silnik i tak dalej, i tak dalej. Inną długość antenki od radia. Natomiast nadal wiemy, że to jest samochód tej marki. To jest właśnie, tak wygląda dryf antygenowy. Skok antygenowy jest to sytuacja, w której na przykład organizm osłabiony jest zaatakowany jednocześnie przez dwa wirusy. Najczęściej zawsze są to wirusy typu A, na przykład wirus ludzki i wirus świński czy ptasi. I dochodzi do wymieszania materiałów genetycznych tych wirusów i powstaje coś, co jest zupełnie nową jakością. Bardziej boimy się tej drugiej sytuacji, czyli skoku antygenowego. Wirus, o którym w tej chwili mówimy, czyli ten wariant K, jest to rozwinięcie wirusa H3N2, który jest wirusem szczepionkowym i powstał na drodze właśnie tego dryfu antygenowego. Ten wirus miał duże znaczenie dla służby zdrowia w innych krajach niż Polska, gdzie dosyć porządnie ludzie są szczepieni i nagle pomimo szczepień pojawiły się osoby chore, ponieważ była to swego rodzaju niespodzianka dla tamtejszych systemów opieki zdrowotnej. W Polsce, gdzie te szczepienia, mówiąc kolokwialnie, po prostu leżą, wirus K no, on się pojawił, on rzeczywiście powoduje troszeczkę inne objawy, natomiast nie ma innego postępowania z tym wirusem niż z każdym innym wirusem grypy.
A czyli... te inne objawy, o których pan doktor mówi, to co mamy na myśli?
Dużo częściej występuje biegunka, wymioty i to w zasadzie jest ta jedyna różnica, która mi tak na szybko przychodzi do głowy.
Biegunka i wymioty u dzieci, zwłaszcza małych, no to jest chyba niebezpieczna sytuacja, prawda? Bo można się łatwo odwodnić. Do tego, jeśli dochodzi jeszcze wysoka gorączka, no to już można powiedzieć, że prawie jest stan zagrożenia życia dla takiego dzieciaka
Wszystko
małego.
Oczywiście zależy od skali, tak, jak najbardziej. Mhm. Tutaj też oczywiście no, trzeba być i czujnym, i przygotowanym do tego, jak w takiej sytuacji postępować, czyli no generalnie tutaj jest przede wszystkim
kwestia
nawadniania.
To może być też mylące, prawda? Bo jeśli pojawia się biegunka, to w pierwszej chwili rodzic pomyśli, no struł się czymś, albo bardziej może RSV to jakiś wirus, jakieś inne rodzaje
To może niekoniecznie RSV, a ale bardziej rotawirus oczywiście, tak. Ale tak może, to może być mylące.
Wy z automatu sprawdzacie w takich sytuacjach zawsze w poradniach, w przychodniach pediatrycznych.
Przede wszystkim mamy taką
testy,
możliwość.
Robi się testy.
Przede wszystkim mamy taką możliwość i to są testy bezpłatne dla wszystkich pacjentów. Testy przeciwko czterem wirusom, czyli przeciwko dwóm wirusom grypy, wirus A oraz wirus B, przeciwko COVID oraz przeciwko RSV.
I ten wariant K wychodzi wtedy w tych...
Nie, to nie jest tak. To nie jest aż tak fajnie. No, w ramach tego testu możemy po prostu odróżnić grypę A od grypy typu B. Natomiast sama kwestia już takiego głębszego rozpoznania to jest troszeczkę inny system. Generalnie jest to system, który się nazywa Światowy System Nadzoru nad Grypą. Powstał w 1947 roku. To są tacy, no dla młodych powiedziałbym, że Avengersi, dla starszych to taka niewidzialna ręka. To jest cały zespół nadzoru nad grypą, w którym jest 5 dużych ośrodków, takich światowych oraz ponad 140 krajowych. Jeden z nich to jest Państwowy Zakład Higieny właśnie w Polsce, w Warszawie. I to te organizacje, te miejsca prowadzą ten taki nadzór głębszy.
Tylko jeśli zrobi się w przychodni test w kierunku grypy typu A i grypy typu B i on nie wyjdzie, to znaczy... Można pomyśleć sobie, no nie ma grypy, prawda?
Można tak pomyśleć. I bardzo często tak jest. Znaczy to oczywiście tu też ma duże znaczenie technika wykonania badania, ale też może być taka sytuacja, że tej grypy rzeczywiście nie ma. Chociaż oczywiście zdarzały się nam też takie sytuacje, że test wykonany rano niczego nie wykazywał, a już po południu albo następnego dnia test wychodził dodatnio, więc tak, takie testy też mają swoje ograniczenia i no nie tylko na testach się przecież opieramy. Mhm. My u nas w przychodni też wymyśliliśmy sobie taki system, że oprócz tych takich bardzo podstawowych testów przeciwko czterem wirusom, mamy też do takiego przesiewu testy na 9 albo na 12 patogenów, które wykonujemy też pacjentom, też bezpłatnie, pacjentom takim bardziej problematycznym, po to, żeby móc też obserwować, co innego poza tymi czterema wirusami w okolicy się pojawia. Dzisiaj na przykład w ten sposób udało nam się wychwycić dwa czy trzy chyba już nawet przypadki metapneumowirusa, który w jakiś tam sposób mógł tą grypę naśladować i dzięki temu, że akurat takie badanie udało się wykonać, no, pozwoliło to uniknąć i antybiotykoterapii i niepotrzebnego podawania leku antywirusowego, który działa tylko w grypie.
Panie doktorze, a jak rodzic dziecka może się zachować, znaczy jak powinien się zachować? Czy on może w ogóle odróżnić, że to jest grypa od zwykłego przeziębienia? Bo jeśli dziecko ma gorączkę, prawda, i nie jest to gorączka 40-stopniowa, no to dostanie dziecko pewnie w domu jakiś paracetamol albo środek przeciwgorączkowy, no i czekamy, tak? Kiedy się właściwie trzeba by było już skończyć z tym czekaniem, udać się po prostu do lekarza?
Jeżeli podejrzewamy grypę, czyli mamy ten taki nagły początek z bardzo wysoką temperaturą, no pierwsze postępowanie to jest oczywiście podanie leku przeciwgorączkowego. Test taki czterowalentny można też zakupić w aptece za stosunkowo niewielkie pieniądze, też po to, żeby móc określić, z jakim
wirusem
mamy
do czynienia. Tą gorączkę można zbić, tak? Powinno się, przy grypie.
Tak, pilnujemy tego, żeby ta temperatura jednak nie była tak granicznie wysoka.
Bo czasami są takie choroby, że trudno zbić takimi zwykłymi lekami dostępnymi w domu tą gorączkę. Przy grypie...
I to jest ta sytuacja, w której już jednak trzeba się u nas pojawić i jednak weryfikować, czy czy to mamy do czynienia tylko z grypą, czy na pewno z grypą, czy też ewentualnie z powikłaniami. Tutaj no, niestety najbardziej przydatna jest intuicja rodzica, czyli jeżeli widzimy, że z dzieckiem coś zaczyna się dziać gorzej, nie tak, to nie jest nasze dziecko, to jednak bezpieczniej skonsultować się z przychodnią w takiej sytuacji.
A jak długo od kontaktu z wirusem ta grypa się rozwija? Bo dzieci chodzą do przedszkola i w piątek po przedszkolu na przykład, czy po szkole może być wszystko w porządku i nagle... Kiedy właśnie coś może się zacząć?
Przede wszystkim bardzo się cieszę, że powiedzieliśmy tutaj o przedszkolach, ale też o żłobkach, bo to też może być przyczynek do dalszej części naszej audycji. Pokazuje, jak bardzo dzieci są narażone na to, żeby ta grypa się u nich rozwijała. Dzieci nie wiedzą, co to jest dystans społeczny, dzieci nie wiedzą, co to są maseczki. Często dzieci nie potrafią umyć rączek, więc rzeczywiście w takich dużych zgrupowaniach grypa bardzo szybko i bardzo łatwo się rozwija.
No ale dziecko, które ma grypę, raczej nie powinno być w przedszkolu. Czy może to jest taki okres bezobjawowy, właśnie bezobjawowy okres, że ktoś może nie wiedzieć, że jego dziecko tą grypę już rozsiewa gdzieś?
Od momentu kontaktu z grypą, grypa potrafi się rozwinąć w przeciągu 1 do 4 dni mniej więcej. A początek przekazywania wirusa do otoczenia to jest czasami jeszcze 24 godziny, zanim wystąpią objawy. I to jest ten właśnie duży kłopot, dla którego dziecko potencjalnie jeszcze no, w dobrej formie już jest źródłem zakażenia.
A czy dzieci można leczyć lekami przeciwwirusowymi, tak jak osoby dorosłe, tymi samymi lekami? Czy to są jakieś inne leki? No. Czy grypa się w ogóle leczy antybiotykami też? No bo to jest wirus, my słyszymy, że nie, a czasami się podaje jednak antybiotyk. Ale może pan doktor wyjaśni, kiedy i dlaczego... nie powinno tak być
zawsze. Grypę możemy leczyć lekami antywirusowymi. Natomiast oczywiście te wskazania do podawania leku przeciwwirusowego trzeba umieć stopniować. Tak? No bo jednak no, musimy sobie zdać sprawę, że większość infekcji grypowych u dzieci jednak będzie infekcjami samoograniczającymi się. I jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, no nie wiem, który ma lat 10, 12 i no, ma te 38 stopni gorączki, to nie ma wielkiego powodu do tego, żeby z tym lekiem natychmiast startować, żeby natychmiast go podawać. Natomiast sytuacja, jeżeli ta temperatura jest wysoka, a nie minęło jeszcze 48 godzin od początku objawów, no to warto takie leczenie rozważyć. Tu oczywiście jeszcze zostaje kwestia umiejętności dobrania dawki, żeby ona nie była ani za mała, ani za duża. Często, zwłaszcza jeżeli w rodzinie jest osoba chora przewlekle, praktykuje się też profilaktyczne podawanie leku przeciwwirusowego. I tu jedynym w zasadzie lekiem, który jest dostępny, który działa w grypie, jest lek o nazwie oseltamivir. Oczywiście apteki uginają się pod, półki w aptekach uginają się pod lekami teoretycznie przeciwwirusowymi.
Które nie działają.
Które nie działają. Ja z pełną premedytacją wymienię, no nie nazwy, proszę się nie bać, nie wymienię nazw handlowych, ale no pochodne inozyny, szeroko reklamowane w mediach, są lekiem, który nie ma żadnego udowodnionego działania. Stąd też...
Ale jest szybko dostępny, bo pewnie bez recepty można takie leki dostać, tak? Czy niekoniecznie?
No ale co z tego, skoro wirusy umierają ze śmiechu ewentualnie, jak widzą ten lek? No na pewno nie jest to lek, który realnie działa. I stąd też z tego, co wiem, są takie pomysły ministerstwa, żeby właśnie lek przeciwgrypowy był jednak dostępny bez recepty, co może dzięki temu wyprze z aptek te niedziałające leki. Oczywiście jest zagrożenie, że ten lek będzie stosowany nadmiernie i bez sensu, ale no, skoro są, tamte leki są w taki sposób stosowane.
Ale też, panie doktorze, chciałam tutaj jeszcze uściślić, jak to powinno być podawane pacjentom. To znaczy, krążą takie informacje, że to trzeba podać no, szybko, w pierwszej albo w drugiej dobie, od kiedy pojawią się objawy, bo potem to już nie działa i już jest po zawodach, no i
mówi. Tak to niestety wygląda. Działanie tego leku polega na tym, że hamuje on namnażanie się wirusa, czyli... Jeżeli już mamy tego wirusa w sobie, on tam w nas replikuje i zaraża kolejne komórki, to jest taki graniczny moment, do którego momentu warto ten lek podać. Bo jeżeli powiedzmy zaczynamy od jednej kopii wirusa, od 1000 kopii wirusa, potem od, nie wiem, 1000 kopii wirusa, okej, do pewnego momentu warto go podać, no ale jeżeli jego jest już tak dużo, no to on po prostu nie jest w stanie nic już zmienić.
Dlatego, czyli ten lek zatrzymuje namnażanie się wirusa. I czyli krótko mówiąc, przekładając to na to, co się dzieje w organizmie człowieka, objawy są mniejsze? Choroby?
Dajemy, jest mniejszy ładunek wirusa, dajemy czas na to, żeby układ odpornościowy no, złapał tą możliwość wytwarzania odporności, wytwarzania przeciwko.
To powinny brać też osoby, które na przykład szczęśliwie udało im się zaszczepić przeciwko grypie, a pojawiłaby
wszystko
się...
Wszystko zależy znowu od kwestii tego, jak wyglądają objawy, bo generalnie osoby zaszczepione... Tu trzeba jasno powiedzieć, skuteczność szczepionki jest różna w zależności od wieku, w zależności też od oczekiwań, no bo to znowu, no jeżeli chcielibyśmy rozmawiać o skuteczności szczepionki, to najpierw musimy ustalić, czego od szczepionki oczekujemy. No powiedzmy,
no, że nie będziemy chorować, albo jeśli już, to przejdziemy tą chorobę w taki lżejszy trochę
no dobrze,
sposób.
I to, teraz mogę wymienić w takim razie, jeżeli tak to przyjmujemy, statystyki. Średnia statystyka, jeżeli chodzi o nie zachoruje, to jest około 50%. Dużo wyższa u dzieci, czyli dzieci zaszczepione, to jest nie zachoruje około 70%. A u seniorów około 20%, czyli dużo mniej. No ale to teraz, gdybyśmy chcieli te statystyki troszeczkę zmienić, to zmieńmy w tym momencie punkt widzenia. Co będzie, jeżeli za sukces szczepienia oznaczymy, nie umrę?
Musimy kończyć tą część rozmowy. Ja przypomnę, że moim gościem jest Marcin Dymkowski, lekarz pediatrii, prezes przychodni na Wzgórzu w Gdańsku i przychodni rodzinnej w Kolbudach. Do rozmowy o grypie i szczepieniach wracamy za kilka minut. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest Marcin Dymkowski, lekarz pediatrii, prezes przychodni na Wzgórzu w Gdańsku i przychodni rodzinnej w Kolbudach. Rozmawiamy o grypie wśród dzieci i o tym, jak nie zachorować. A tą poprzednią część skończyliśmy takimi uwagami na temat tego, na ile szczepionki są skuteczne, czyli u osób, u dzieci, które zostały zaszczepione. Powiedział Pan 70% szans, że nie zachoruje, jeśli dziecko jest zaszczepione. U dorosłych troszkę mniej, a u seniorów tylko 20% szans, że się nie zachoruje. Ale jeśli się zachoruje i jest się zaszczepionym, to ta grypa będzie mniej zjadliwa, mniej da nam się we znaki. Nie wiem, temperatura będzie niższa. Jak to może wyglądać?
Tak, szczepionka ma wiele jeszcze dodatkowych korzyści właśnie dla osób chorych przewlekle, tak? Czyli na przykład osoba, która ma astmę oskrzelową, będzie miała mniejszą ilość napadów astmy. Osoba chora na serce nie dostanie albo ma mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia, nie wiem, zawału serca na przykład. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko zależy od tego, jaka choroba nas dodatkowo trapi. Wrócę jeszcze do seniorów. 20% dotyczyły podstawowej szczepionki, natomiast dla seniorów jest też szczepionka wysokodawkowa, no, która jest rekomendowana. Niestety nie jest to szczepionka bezpłatna.
Panie doktorze, dyrektor szpitala Polanki Małgorzata Paszkowicz mówiła niedawno tutaj na antenie Radia Gdańsk, że od początku roku do szpitala przyjęto prawie 200 dzieci z powikłaniami albo w ciężkim stanie związanym właśnie z grypą. Dlaczego my mamy taką sytuację, że aż 200 dzieci trzeba było leczyć szpitalnie? Nie zawsze da się w domu, nie zawsze jest to możliwe, tym bardziej bez szczepienia?
No to przyjmijmy, że to, znaczy wiemy oczywiście o tym, że to były zdrowe dzieci, wcześniej zdrowe dzieci, a mimo to przechorowały grypę ciężko. To znowu musimy zadać kłam temu, co powszechnie się gdzieś tam sądzi, że jakaś tam grypka, no to nie jest jakaś tam grypka, jest to choroba potencjalnie ciężka i potencjalnie mogąca generować właśnie pobyt szpitalny.
A dlaczego
zupełnie mnie nie dziwi to, że te dzieci trafiły do szpitala.
Dlaczego ludzie nie szczepią dzieci przeciwko grypie? Słyszy jakieś argumenty takie, że na przykład, nie wiem, po co szczepić taki młody organizm, albo że to co roku trzeba, to właściwie to bez sensu, bo co roku.
Tych przyczyn możemy wymieniać naprawdę wiele. Jako medyk uderzę się najpierw we własne piersi, może nie we własne, ale no w medyków, brakuje edukacji ze strony personelu medycznego. W mojej praktyce też, jeżeli ja wspominam na przykład przy okazji szczepienia przeciwko WZWB u dziecka, które odbywa się w szóstym miesiącu, że możemy zaszczepić przeciwko grypie, często jest zdziwienie, że no, ale nikt nam do tej pory o tym nie powiedział. Tak samo przy innych okazjach. Przy okazji
czyli dzieci można od jakiego wieku szczepić?
Od szóstego miesiąca w górę i to żeby to państwa nie zdziwiło, właśnie małe dzieci powinny dostać dwie dawki szczepienia takiej samej szczepionki, jaką dostaje osoba dorosła w postaci dawki jednej. Pytanie dlaczego? Wracamy do kwestii wydolności układu odpornościowego. Układ odpornościowy u dzieci jest słabszy, dlatego czego? Bardziej bodźcować, żeby wytworzył jakąkolwiek odporność.
Czyli nie szczepią, bo nikt im nie powie,
często
że można?
Często nie mają wiedzy. Mhm. Druga część no to jest to, o czym już kilkakrotnie wspominałem, czyli pojęcie grypy jako choroby stosunkowo łagodnej. No, jest to absolutnie nieprawda. Trzecia, no to jest to obawa przed powikłaniami poszczepiennymi. No, szczepionka przeciwko grypie jest szczepionką świetnie tolerowaną i tutaj naprawdę się nic nie zdarza. Aczkolwiek też w swojej praktyce wielokrotnie słyszałem o takich przypadkach, gdzie pacjent mówił, że a no, zaszczepiłem się przeciwko grypie i mi tutaj przechodziłem taką grypę po kilku dniach, że ho ho.
No, że tu, nic nie pomogło.
Że
tak?
Nic nie pomogło, mhm. Tak? I jakby winą jest obarczana właśnie kwestia zaszczepienia przeciwko grypie. No nic bardziej mylnego. Tu bardzo chciałbym pozdrowić panią Anię, moją pacjentkę, którą kiedyś namówiłem do szczepienia przeciwko grypie. Bardzo nie chciała. Pani Aniu, pozdrawiam. Tam padło coś takiego, że panie doktorze, ja się zaszczepię, dobra, ale jeżeli mi się coś stanie po szczepieniu, to pan przyjedzie do mnie do domu. Zgodziłem się, no i rzeczywiście po 4 dniach pojechałem do pani Ani do domu, bo słowo się rzekło, kobyłka u płota, pani Ania miała COVID. Gdyby nie to, że mogłem przetestować panią Anię, to by żyła w przekonaniu, że zachorowała z powodu szczepienia. No tu tam przykład taki proszę może trochę bardziej może śmieszny, może życiowy. Jeżeli mamy w Polsce wieś, która się nazywa Bocianowo i w tej wsi jest najwięcej bocianich gniazd i jest jednocześnie największy odsetek urodzeń, to nie znaczy, że te dwa wydarzenia mają ze sobą związek. Nie muszą i najprawdopodobniej nie mają.
A jak wygląda w praktyce, jak rodzic chce zaszczepić dziecko dzisiaj? Przychodzi do poradni, do pana i mówi, proszę mi zaszczepić dziecko. Chciałbym zaszczepić moje dziecko przeciwko grypie. I co wtedy się dzieje? Może pan wyciągnąć z lodówki taką szczepionkę i to zrobić po prostu na miejscu?
No niestety nie.
Ale jak ja przyjdę szczepić się na moje dziecko na WZW typu B albo na jakąś inną szczepionkę z kalendarza szczepień, to pan te szczepionki ma w przychodni. A dlaczego przeciwko grypie pan nie ma?
No właśnie. Dlaczego ja nie mam tych szczepionek? To jest naprawdę pytanie do decydentów. Dlaczego to się odbywa w taki sposób?
Bo szczepionka przeciwko grypie dla dzieci jest bezpłatna.
Jest szczepionką bezpłatną
tak jak dla seniorów,
pacjenta, tak samo jak dla seniorów. No i rzeczywiście no jest to naprawdę źle pomyślany system, ponieważ pacjent, jeżeli chce zaszczepić swoje, jeżeli dziecko ma być zaszczepione przeciwko grypie, to najpierw musi uzyskać receptę na szczepionkę. Przypominam, że sezon szczepień przeciwko grypie to jest październik, listopad. To jest czas, gdzie my naprawdę mamy co w przychodniach robić, a jednocześnie opok pacjentów, no na przykład covidowych, no bo to październik to jest właśnie wzrost zachorowań na COVID. Mamy całą masę do wypisania recept dla dzieci. Sytuacja o tyle niezrozumiała, że my tak naprawdę każde to życzenie o recepty musimy dosyć wnikliwie sprawdzić, żeby no, zorientować się, czy taka recepta już wcześniej nie była wykupiona, bo odpowiadamy za te recepty finansowo.
No ale dobrze, jeśli jest taka sytuacja, że pan nie ma tych szczepionek w lodówce, czyli wystawia pan receptę albo daje kod, tak zwany kod i rodzic musi co, jechać do...
Musi udać się do apteki, żeby tam odebrać bezpłatną szczepionkę i z bezpłatną szczepionką, jeżeli zdąży, to umówi, to podejść jeszcze raz do zaszczepienia, albo jeżeli miną 24 godziny od kwalifikacji, to umówić kolejną wizytę. W ten sposób tracimy też mnóstwo okazji do zaszczepienia dziecka, chociażby przy okazji innych szczepień, czy przy okazji bilansów zdrowia. I trudno się dziwić, że szczepienia u dzieci leżą. Na początku audycji obiecałem Państwu statystyki województwa pomorskiego. Ja te statystyki przejrzałem, tak? I jeżeli chodzi właśnie o ostatni czas, ostatnie miesiące, ilość zachorowań na grypę w województwie pomorskim to jest około 300 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Tak się określa po prostu statystyki. Dla porównania w październiku było to 12 osób. A w przypadku dzieci od 0 do 4 roku życia 3 tysiące na 100 tysięcy. Czyli to dzieci powinny być tym
klientem
celem,
do szczepienia.
Tym pierwszym celem szczepienia. Mhm. Tak, szczepienie jest szczepieniem społecznym. To, że zaszczepimy dziecko, chronimy nie tylko dziecko, ale chronimy rodziców, a rodzice chronią dziadków. A jeżeli tych szczepień nie ma u dzieci, to niestety powoduje to, że to seniorzy potem no, mają duże kłopoty.
No bo my w tej chwili mamy taką sytuację, że żeby zaszczepić dziecko przeciwko grypie, darmową tą szczepionką, no rodzic musi pewne czynności wykonać, wy musicie czynności administracyjne, a rodzic musi udać się do apteki, kupić, odebrać właściwie.
Jest to dla mnie niezrozumiałe i kompletnie nielogiczne i kompletny strzał w kolano dla skuteczności szczepień. I to jest mój gorący apel do wszelkich decydentów o to, żeby ten program szczepień przejrzeć i jak najszybciej zmienić przed kolejnym sezonem
grypowym.
No, ale
pan grypowym. By nie miał, nie wiem, miejsca w lodówce na te szczepionki, ale żeby
oczywiście.
Je trzymać u siebie
znaczy,
w poradniach?
To nie ma najmniejszego problemu, żeby ewentualnie zorganizować ten system w taki sposób, żeby do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie u dzieci przystąpiły tylko te przychodnie, które się czują na siłach. Dlaczego przymykać drzwi do szczepień przychodniom, które chcą to robić?
Na jednym ze spotkań zapytał pan o to ministra Grzesiowskiego, głównego inspektora sanitarnego, który za szczepienia i za programy szczepień w Polsce odpowiada. I uzyskał pan odpowiedź, dlaczego nie można przerzucić ciężaru jakby dystrybucji szczepienia na POZ-y? Czy to trzeba jakieś umowy dodatkowe podpisywać? Gdzie są bariery jakieś takie, które nie można, których nie można się dogadać w tej sprawie?
Ja przede wszystkim chciałbym podkreślić, że ja bardzo lubię i bardzo cenię pana ministra Grzesiowskiego i on robi bardzo dużo dobrego dla idei szczepień. Natomiast w tej konkretnej sytuacji myślę, że mamy przede wszystkim dużo do zrobienia i do poprawy. Tak, bo możliwe są różne rozwiązania. To może być tak, że POZ-y same się mogą zaopatrywać tą szczepionkę, NFZ może nam po prostu
rozliczać koszt. Może nie ma zainteresowania, może tylko pan chce u siebie na przykład, a trzeba by było więcej. Czy lekarze rodzinni, lekarze posłowie opieki zdrowotnej w ogóle są zainteresowani tymi
Absolutnie
szczepieniami?
Absolutnie są zainteresowani i to mam tutaj zapewnienia zarówno pani konsultant krajowej do spraw medycyny rodzinnej, jak i wiceprzewodniczącego porozumienia zielonogórskiego, że absolutnie my jesteśmy zainteresowani tym, żeby w tych mechanizmach szczepiennych uczestniczyć. Tym bardziej, że są to rzeczy, które administracyjnie mogą nam zdjąć z głowy. No, naprawdę nie jest potrzebny poświęcony czas na, przepraszam, klepanie tych recept. My potrzebujemy mieć wyszczepione społeczeństwo, bo dzięki temu realnie będzie lepszy dostęp dla pacjentów z innymi schorzeniami.
Czyli nie będzie tłumu pacjentów z grypą w okresie tym, bo jak będą ludzie
tych
wyszczepieni?
Pacjentów będzie przede wszystkim mniej, będą zdrowsi z tego powodu. Tak? No to znowu nie musi być tak, że zaszczepią się wszyscy, bo tak nigdy nie będzie, no ale no przynajmniej przyjdą ci, co chcą i będą mieli ułatwiony dostęp
Czyli
do tego
co
szczepienia.
Co pana zdaniem trzeba by było zrobić, żeby tą sytuację poprawić? Nawet już tak organizacyjnie.
Organizacyjnie niewiele. Wystarczy, w tej chwili jest program aptecznych punktów szczepień. Tak? Czyli każda apteka, jeżeli jest zainteresowana, może w każdej chwili w zasadzie przystąpić do konkursu w NFZ po to, żeby uzyskać możliwość podawania szczepionek. Wystarczy na bardzo podobnych zasadach zorganizować populacyjne punkty szczepień, do których dostęp by miały dowolne podmioty medyczne, nie tylko placówki POZ, ale i zainteresowane szpitale, czy zainteresowane SOR-y, czy no nie wiem, nawet gabinety dentystyczne, jeżeli będzie taka wola decydentów, tak żeby te drzwi do szczepień dla osób chętnych były otwarte możliwie najszerzej. Żeby było jasne, ja bardzo kibicuję temu, żeby szczepienia były dostępne w aptece. Absolutnie nie mam z tym najmniejszego problemu. Natomiast nie rozumiem tak sytuacji, w której są administracyjne obostrzenia,
no bo właśnie
do tego, żeby te szczepienia ograniczać.
Jest teraz łatwiej niż w POZ-cie, tak? Bo trzeba wykonać...
Osobom dorosłym tak, natomiast dzieci w aptekach nie mogą być szczepione. Więc chociaż, jeżeli już nie możemy spełnić takiego warunku, żeby osoby dorosłe były szczepione w POZ-cie szczepionką dostępną na miejscu, no to chociaż załatwmy tę sprawę dla dzieci. Bo tak jak wykazałem, to dzieci są głównym nosicielem choroby. Ona głównie od dzieci idzie w świat.
A czy jak już jesteśmy z powrotem przy tych kwestiach zdrowotnych, to szczepienie w obecnej sytuacji ma jeszcze sens? Pytam też i o dorosłych, i o dzieci, czy to już jest po prostu za późno, bo powiedział pan na początku naszej rozmowy, że my jesteśmy tak naprawdę jeszcze przed tym szczytem. Czyli jak się dzisiaj zaszczepię, to odporna będę za 2 tygodnie. I to już może być po prostu za późno, czy warto?
Nie ma czegoś takiego jak szczepionka, która jest podana za późno. Każda szczepionka przeciwko grypie, nawet podana w ostatnim dniu ważności, będzie miała jakąś swoją wartość. W tej chwili...
Bo grypę można mieć nie tylko zimą, prawda?
Grypę można mieć nie tylko zimą. No, przypominam o tym, że Ziemia jest w miarę kulista, no, jest okrągła. W tej chwili grypa będzie się kończyć po troszeczkę u nas, a zacznie się na półkuli południowej. Jeżeli się wybieramy na drugą półkulę, no to absolutnie. To szczepienie będzie nam przydatne. Dodatkowo, no, w każdej chwili, no, proszę zobaczyć, jak wygląda ruch samolotowy w tej chwili, jak mało barier ma grypa do przenoszenia się pomiędzy kontynentami, pomiędzy krajami. W każdej chwili może przyjechać ktoś do nas w środku lata i zarazić nas grypą. To, że my chorujemy bardziej grypą jesienią, wiosną, no, to wynika po prostu ze specyfiki naszego układu odpornościowego, co nie znaczy, że nie jest możliwe zarażenie się o innej porze roku. Dodatkowo, no, pamiętajmy też o tym, że te wirusy, pamiętamy, ja już o tym mówiłem, o mechanizmie dryfu antygenowego. Szczepionka na przyszły sezon trochę się będzie różnić od kolejnego. Jeszcze nie ma decyzji, jak będą wyglądać
ten
skład antygenowy.
Ale szczepiąc się w tym roku, możemy się trochę załapać na ochronę jeszcze z tegorocznej szczepionki?
Trochę,
na początek
tak.
sezonu
tam nadal
na
będzie prawdopodobnie wirus AH1N1, czyli identyczny taki, jak jest w tegorocznej szczepionce. Pewnie trafi tam właśnie ten wariant K, o którym rozmawialiśmy. Będzie prawdopodobnie jeden wirus B. Słyszałem głosy, że akurat drugi wirus B, który był w tegorocznej szczepionce, do nowego składu nie trafi, no bo po prostu ta linia wirusów jakby zniknęła właśnie z tych badań, więc czeka nas szczepionka trójwalentna prawdopodobnie. Natomiast tak, no, tak kolokwialnie znowu rzecz biorąc, najsłabiej to działa taka szczepionka, która w lodówce została.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Dymkowski, lekarz pediatrii, prezes przychodni na Wzgórzu w Gdańsku i przychodni rodzinnej w Kolbudach, był moim gościem. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję ślicznie.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.